Dzień dobry. Jakieś jezioro w tle, ale amerykańskie. Natomiast z tej perspektywy wygląda tak jak kociewskie kałębie. Jadę do Polski niedługo. Pierwszy występ zaraz po wylądowaniu będzie w Pułtusku. Zamek Pułtusk, Sala Manesz i Menago mój mi napisał, żeby nagrać reklamę oczywiście. 12 października, 18. Występ najnowszy, Trudne dzieciństwo. I teraz tak, Menago kazał mi nakłamać, bo powiedział, żeby w tej reklamówce powiedzieć, że Pułtusk znam z najdłuższego brukowanego rynku w Europie. Panie Menago, ja to znam po mosty w różnych miejscach, ale brukowane rynki to nie ja zupełnie. Więc kazał mi nakłamać, że znam Pułtusk z najdłuższego brukowanego rynku w Europie i z tego, że nazywany jest Wenecją Mazowsza. Powiem państwu, że tych dwóch rzeczy nie wiedziałem, ale najdłuższy brukowany rynek obejrzę sobie, kiedy przyjadę tego 12 października na 18 na mój występ. A na razie se popatrzę na wodę. To jest cudza woda, zagraniczna. Oj, ptaszki lecą. I tak lecą akurat na wschód, czyli do Pułtuska.
Pułtusk to ma taką wadę, że brzmi jak Tusk.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry, tu jak WC.
Dzień dobry, z tej strony Jaśmina Nowak i chciałam powiedzieć, że jak zawsze o godzinie 18 czasu polskiego rozpoczynamy studio Dziki Zachód, a pan, z tego co mi wiadomo, już Polskę opuścił.
No opuścił to jest niemiłe słowo, po prostu pojechałem do domeczku zobaczyć co z moimi krowami. Jedno drzewo uschło, jednej krowy nie ma, przejadę się po okolicy, to znajdę ślady. Jeżeli znajdę ślady, znaczy, że se złamała nogę albo coś i potem posprzątały kojoty resztę. Kojoty nie jedzą kopyt ani czachy, rogi mi zostaną. Będę wtedy się czuł dobrze, że to kojoty. Natomiast jeżeli nie znajdę żadnego śladu po mojej krowie, no to pojadę sobie do sąsiada i mam specjalne coś przy siodle do wsadzenia pompki. Natomiast sąsiad mój jest tak bogaty, że ta krowa na pewno nie została przez niego ukradziona, no ale gdyby się okazało, że u niego też zginęły krowy bez śladu, to wtedy on też wsiądzie na konia i ma przy sobie takiego, do czego można włożyć pompkę i pojedziemy poszukać złodziejaszka.
Aha, ja już myślałam, że będzie pan szukał tych śladów węglowych po tych swoich krowach i będzie chciał pan nawiązać do zmian klimatycznych, ale takie
dwutlenek węgla jest bardzo pożyteczny i w związku z tym, i naturalny w dodatku, i w związku z tym ja bym chciał, żeby moje ślady węglowe były jak największe. Bez dwutlenku węgla mnie uschło drzewo jedno. Dwutlenek węgla i woda moim drzewom jest potrzebne, jedno szlak trafił. Prawdopodobnie ktoś usunął ślad węglowy dookoła drzewa i biedne zdechło.
To może jak ta krowa się tam przespaceruje wokół tego drzewa, to wszystko się jakoś wyrówna i będzie pan u siebie na
pewno. Ale ona jest trupem w tej chwili. Ona rozkłada się na węgiel między innymi i na inne podstawowe składniki, dzięki czemu użyźni ziemię. Natomiast pod uschłym drzewem jej nie ma. Śladu nie ma po tej krowie. No to już omówiliśmy sprawy. Nie opuściłem Polski. Polskę mam zawsze w sercu i tak jak obywatelstwo jest rzeczą drugą albo trzecią rzędną, bo to jest przynależność administracyjna. Jeżeli ktoś sobie chce to jakoś przenieść na swoje konteksty, ludzie czasami o to pytają, emigrantów, nie tylko mnie, no ludzie mają rodziny na wyspach, powszechne zjawisko, za Donalda Tuska rząd stworzył takie warunki ekonomiczne oraz międzynarodowe, że 2 miliony Polaków, to proszę na rodziny przeliczyć sobie, wyjechało na wyspy. I to takie właśnie warunki nam stworzyła władza w Polsce, że opłacało się wszystkim lepiej jechać na wyspy i tam budować swoje szczęście. No ale to nie znaczy, że opuścili Polskę. Przynależność administracyjna, proszę sobie wyobrazić, że ktoś zmienia meldunek z jednego miasta na drugie. No albo to robi z takich powodów, że się przeprowadził i chce tam w innym urzędzie skarbowym składać zeznania, bo ten urząd na przykład jest dużo mniejszy od największego urzędu warszawskiego. A kto inny może właśnie chce w Warszawie, bo w takim wielkim urzędzie łatwiej mu się ukryć z małymi grzeszkami podatkowymi. Przynależność administracyjna nie powoduje towarzyskich zatorów. Nikt nikogo nie pyta o to, a gdzie teraz mieszkasz i jak się dowie, że on się przesiedlił urzędowo do innej dzielnicy albo miejscowości. Nie robimy afery. Natomiast jak ktoś się przesiedli i sobie paszport zmieni na zagraniczny, to często już unosimy brwi, że no, przestałeś być Polakiem. Nie. Narodowość ma się z dziada, pradziada, z matki i ojca. Czasami ma się w związku z tym dwie, jeżeli matka i ojciec, tak jak na Wyspach wiele pań ma mężów Brytyjczyków, no to dzieci teraz mają dwie narodowości i albo sobie jedną wybiorą jako bardziej miłą, albo ciągną dwie. Więc narodowości się nie wybiera, narodowość jest z urodzenia, narodowość jest jak płeć. Natomiast przynależność administracyjna kompletnie bez znaczenia jest. Więc nie opuściłem Polski. Nawet jakbym, proszę pani, zamieszkał sobie na Księżycu, gdzie jest bardzo ładna pustynia. Ja uwielbiam pustynię. Widoki przepiękne byłyby. Uwielbiam. Ludzi zero, ładne kratery. Można wody napuścić, se sadzawkę zrobić, bo jest gotowy jest krater i można ryby łapać. Tylko trzeba se tlenu przywieźć trochę. No więc nawet jakbym na Księżycu mieszkał, to Polskę nadal miałbym w sercu. Nie opuściłem Polski.
To
wyjechałem
możliwe.
Czasowo.
Ja się nie zagłębiam.
W październiku mam trasę z występami.
Tak jest, czyli wyjechał pan z Polski, nie opuścił jej pan, ja aż tak bardzo się nie zagłębiam w to, co ma pan w sercu. Rozumiem, że Polska w nim jest, niemniej trochę tematów ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj mamy, też ze sprawą tego, że przebywa pan obecnie tak właśnie tam, ale może zaproponuję najpierw ten związany trochę ze Stanami Zjednoczonymi, a trochę z Unią Europejską. Mowa oczywiście o Twitterze. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego ogłosił, że nowe przepisy wymuszą na platformach internetowych zwalczanie nieprawdziwych treści. Elon Musk mówi stop. No i pytanie, to jest nadzór czy cenzura? Jak daleko sięga ta wolność słowa? Czy pańskim zdaniem możliwy jest taki scenariusz, że Twitter po prostu zostanie zakazany w krajach Unii Europejskiej?
To, co robi jakiś komisarz, to w ogóle powinno się nazywać komisarz ludowy, bo główną partią w Unii Europejskiej jest partia ludowa, więc komisarze ludowi, tacy sami jak za Lenina, a potem za Stalina i pomiędzy nimi jeszcze Hasał Beria. Komisarze ludowi to są bandyci. Komisarze ludowi w Unii Europejskiej to też są bandyci. Bandyta niekoniecznie musi ci obrzynać gardło. Bandyta może robić takie rzeczy, jak wspomniany przez panią ten komisarz ludowy Unii Europejskiej. Nowe regulacje wejdą 25 sierpnia. To dzisiaj jest 21, to za chwileczkę wejdą. No właśnie, wejdą nowe regulacje i zależnie od tego, w jakim języku się to czyta, to jest mniej lub bardziej wygładzone. Po angielsku jest napisane usuwanie nielegalnych informacji. I teraz skupmy się na słowie informacja. Moim zdaniem to jest najbardziej precyzyjne określenie tego, co oni chcą robić. Informacja. Ktoś ma jakąś informację. Pakuje ją na któreś z mediów, no na przykład na Twitter. Pakuje informacje i komisarz ludowy i jego spółka bandytów decydują, że ten typ informacji jest nielegalny. Nie, że jest nieprawdziwy. Nie, że jest szkodliwy dla ludzi. Tylko, że jest nielegalny w ramach Unii. Unia sobie nie życzy, by w obiegu publicznym tego typu informacje były przekazywane. I jeżeli ktoś ma jeszcze cień wątpliwości, co oni mogą określać jako nielegalne, niech sobie sięgnie do COVID-ów. Do tych wszystkich akcji, które wtedy były. Jakiekolwiek publikacje wyników badań wskazujących na przykład na to, że inwermektyna, jeśli dobrze pamiętam, środek zatwierdzony do łykania przez ludzi, tylko że na robaki. Jeżeli jakiś lekarz publikował informację o tym, że przy okazji próbowałem odrobaczyć pacjenta, bo był strasznie odrobaczony i poprawiło mu się nagle na COVID. W związku z tym dałem następnemu pacjentowi, bo tabletki na odrobaczanie no nie mogą zaszkodzić. A byłem w desperacji, nie miałem innych leków, władza nie podawała czym to leczyć, tylko czekaliśmy na szczepionki. W związku z tym podałem na odrobaczanie lek, bo mi wolno. i wszyscy pacjenci, którym podałem lek na odrobaczanie, im się nagle poprawiło po COVID-zie. No to wniosek mój jest taki dedukcyjny, zróbmy badania w tym kierunku, a na razie, skoro nie mamy innych pigułek, podawajmy tę inwermektynę. Nie jest zatwierdzona do leczenia COVID-u, ale odrobaczmy wszystkich i nie będą mieli COVID-u przy okazji. Takie mam mocne podejrzenia, bo na to wskazuje eksperyment, który przeprowadziłem u mnie w przychodni. Tego typu informacje były przez Unię Europejską wtedy traktowane jako nielegalne. Była to informacja, ba, wyszło na to, że prawdziwa. Bo teraz po latach, zarówno w Stanach, jak i w Unii Europejskiej, zatwierdza się to lekarstwo, o którym wspomniałem, do leczenia COVID-u. Ale wcześniej władza decydowała, że rozprowadzanie tego typu informacji ma być nielegalne i trzeba to ocenzurować. No i teraz jakieś kolejne będą wskazywali paluchem brudnym komisarza ludowego informacje, które oni uznają za nielegalne. Nie nieprawdziwe. Nie niebezpieczne. Tylko po prostu nielegalne w ramach Unii. No i co zrobił Elon Musk na razie? Uruchomił taką chorągiewkę dla donosicieli. Report illegal content in the UA. Czyli ktoś ogląda na swoim koncie jakąś treść i może nacisnąć guzik i pojawia się wtedy chorągiewka, za pomocą której ten ktoś, kto to czytał, nie Elon Musk, nie jego algorytmy, tylko ten ktoś w Unii Europejskiej, jakiś komisarz ludowy na przykład, zaznacza materiał, który on uznaje za nielegalny w ramach Unii Europejskiej. To jest kolejna rzecz niepokojąca, że pewne informacje będą nielegalne w Unii Europejskiej, a jednocześnie będą zupełnie legalne w innych miejscach. No to czemu? Zapytam, czemu niewolność słowa? Jak to? Dlaczego tu w Unii Europejskiej mamy być my, obywatele, gorsi od Afrykanów w Kongo, używających tego samego Twittera? To samo narzędzie, skonfigurowane tak samo, tylko że w Kongo władzy jest wszystko jedno, co se tam człowieku tweetujesz, chyba że na prezydenta będziesz coś tweetował. To tam będą nielegalne informacje dotyczące prezydenta skorumpowanego. Nie wiem, czy taki jest w Kongo, ale jak to Afryka? Pewnie się znajdzie. No i teraz będziemy gorsi od murzynów w Afryce, w Unii Europejskiej, bo nam nie będzie wolno pewnych rzeczy czytać, ba, będziemy mogli być karani, jeżeli coś jest nielegalne, a ja to rozprowadzam. No to muszę być ukarany za nielegalne rozprowadzanie informacji. Nie nielegalnych informacji. Nie fałszywych informacji, tylko nielegalne rozprowadzanie informacji. Już to jest kara. To jest Ministerstwo Prawdy z książek Orwella. Nielegalne przemyślenia. Ktoś sobie coś przemyślał, coś wywiesza i to jest niezgodne z myśleniem komisarzy ludowych w Unii Europejskiej. Czyli takiej wielkiej grupy Donaldów, Tusków, którzy samodzielnie nie myślą, tylko ktoś im coś wymyślił i oni to wszyscy razem popierają. To jest w ogóle fałszywy kierunek, ale też bardzo groźny. Moim zdaniem to jest dyktatura, to już nie jest cenzura, tylko to jest dyktat, co ci wolno myśleć, co ci wolno drugiemu przekazać na Twitterze, obecnie X. Co mnie wolno, przemyślałem sobie coś, może głupio. I piszę list do Jaśminy Nowak przed następną audycją. No, komunikatory, jeżeli użyjemy takie, które będzie kontrolowała Unia Europejska, to moje przemyślenia będą nielegalne. Czytanie moich przemyśleń przez panią Jaśminę Nowak po drugiej stronie kabelka też będzie nielegalne. No to ja już przeżywałem to w PRL-u, pani nie przeżywała, bo pani wtedy nie żyła, ale ja już przeżywałem takie rzeczy, jak się komuś ulotkę dało i tam było opisane, co się zdarzyło naprawdę na manifestacji, bo byłem i widziałem, kogo pałowali, kogo wsadzili, wszystko wiem. Listy internowanych ludzie sobie przekazywali. Rodzina rodzinie przekazywała, naszego zatrzymali. Kogoś tam jeszcze zatrzymali. Waszych nie zatrzymali, to niech się ukryje, bo może przyjdą po niego. Skoro tych wszystkich zatrzymali, oni byli w jednym zakładzie pracy, w tej samej strukturze związkowej. No to skoro widzimy na liście internowanych, kogo zatrzymali, to ty się schowaj, Rysiek, idź do lasu, gdzieś masz kuzyna leśniczego, schowaj się. No, wracamy do tych czasów. I co teraz? Ma pani koncepcje jakieś, jak się bronić przed tym?
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Ja koncepcji nie mam. Wysłuchałam pana i no, zgadzam się absolutnie. Ja też jestem z tego świata, gdzie tak naprawdę no, to wyrażanie swoich poglądów, publikowanie treści w internecie jest chyba wręcz takim dobrym konstytucyjnym. Natomiast może tak na moment wczuję się i będę trochę adwokatem diabła, albo powiem, co mówią ci właśnie komisarze z Unii Europejskiej, jak oni próbują uzasadnić te decyzje. Mówią między innymi o tym, że ten kodeks do walki z fake newsami zawiera innowacyjne, unikalne rozwiązania, że żyjemy w świecie, gdzie fałszywa informacja to wręcz no, takie oręże wojenne, może służyć jako narzędzie do wzbudzania niepokoju społecznego. W związku z czym my musimy jako Unia Europejska coś z tym robić. Może nie cenzurować treści, ale na przykład kategoryzować je w taki sposób, żeby ten użytkownik internetu wiedział, z czym może mieć do czynienia.
Ale oni już nie robią żadnego może, tylko 25 wchodzi zakaz, a nie narzędzie do kategoryzowania. Nie jest tak, że będzie można sobie fake newsy na lewo i prawo rozprowadzać i one nie będą stłumione. Tylko oznaczone na różowo, że to jest kategoria niebezpieczna. Poza tym, co to za głupoty, nie chcę słowa na P powiedzieć, na P, I, E, R. Co to za głupoty? Oni mówią, że to są jakieś nowe zjawiska. Dezinformacja to są nowe zjawiska? A co robił Goebbels, minister propagandy Niemiec? A co robiła propaganda sowiecka? No na przykład w sprawie Katynia, jaka była propaganda przez dziesięciolecia. Dezinformacja, kto to zrobił i przeróżne dowody. A co było w sprawie zbrodni w Oświęcimiu? Dezinformacja to jest nowa rzecz? A co z rozrzucaniem ulotek w różnych miejscach w dawnych czasach z pierwszych samolotów, żeby pognębić ducha przeciwnika za linią frontu? Żeby mu obiecać różne rzeczy. To Niemcy stosowali i Ruscy stosowali. Niemcy rzucali ulotki tam na ruskich, jak mieli II wojna światowa, rzucali ulotki, że jak się poddacie, to w Niemczech będziecie mieli racje żywnościowe w obozie jenieckim. Zobaczcie sobie, jak waszym kolegom w obozach niemieckich, jenieckich jest dobrze. Będziecie mieli lepiej niż macie na pierwszej linii frontu u Józefa Stalina. Dezinformacja? W wiekach średnich była dezinformacja. Zawsze była dezinformacja. I teraz mówienie, że to jest nowe zjawisko, z którym musimy sobie poradzić za pomocą nowych narzędzi, to jest stara śpiewka.
I zobaczymy, jak to się skończy. Mamy ponad 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w Unii Europejskiej. To nie jest tylko Twitter, to jest mowa o tych różnych największych komunikatorach, ale to jakby ten zapis dotyczy ich wszystkich. Moim zdaniem wydaje mi się, że Elon Musk jednak no, zastosuje się do tych zasad, bo wyłączenie Twittera i to dla obu stron to jest taki dla mnie scenariusz nierealny.
No on prowadzi biznes. Ciekawe, jakie ma lewary. Tutaj sposoby poradzenia sobie z tym byłyby. Dwa. Jeden, że wszystkie te komunikatory dzwonią do siebie, ich jest niewiele. 10 chłopa na planecie Ziemia dzwoni do siebie i mówi sobie nawzajem, słuchaj, ty jesteś lewak, ja jestem prawak, ale to jest złe dla naszego biznesu, jeżeli nas zaczną cenzurować jakieś chłystki, które nie prowadziły nigdy w życiu żadnego biznesu. Jakiś komisarzyk w Unii Europejskiej wpływa na twoje miliardy zainwestowane w komunikator. No to nie jest, chłopaki, dobra sytuacja, więc zbuntujmy się wszyscy, bo jak my wszyscy zgasimy nasze maszyny i powiemy Unii Europejskiej środkowy palec, jak im tak powiemy, to ludzie odłączeni od tych mediów zaczną wierzgać i być może władza będzie musiała się cofnąć o krok. Więc zgaśmy to wszystko. Dobra, nie chcemy wchodzić w cenzurę, to jest nielegalne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. A ponieważ te wszystkie firmy mają swoją bazę w Stanach Zjednoczonych, poza szpiegowskim TikTokiem chińskim, no to mogliby się odwołać do swojego prawa miejscowego. Oni w sieć wysyłają. To nie działają, jakie oni działają na terenie Unii Europejskiej. To, że mają biuro gdzieś w Irlandii czy gdzieś, to jest tylko ekspozytura taka tam do przelewania pieniędzy, jak ktoś reklamę u nich wywiesi. Natomiast ekspozytury nie można traktować jako siedziby firmy. Nasza siedziba jest w Stanach Zjednoczonych i mnie nie wolno wprowadzić takiego algorytmu. Droga Unia Europejska, proszę sobie iść z nami do sądu w Stanach Zjednoczonych i Sąd Najwyższy wam powie, że nawet najbardziej fałszywe, wrogie treści podniecające ludzi w złą stronę wolno publikować. Wyroki Sądu Najwyższego były liczne w tej sprawie, czy w tej kwestii. tych kwestiach, nie w tej konkretnej sprawie. No to to jest jedna droga. Te komunikatory musiałyby się skomunikować ze sobą, tych kilkunastu gości i się umówić. No nie, no przesadzili komisarze ludowi, komuniści. No a druga droga to jest taka, żeby naród się buntował. Wnerwiał jakoś. Czasami są takie fale w mediach społecznościowych, jeden rzuci hasło i ta fala zaskakuje władzę, że ona jest aż tak potężna. No musieliby się wnerwić ludzie, tylko z lewa i z prawa by się musieli wnerwić. Ci z lewa myślą, że oni zawsze będą dzierżyć władzę, nigdy jej nie stracą, więc my zrobimy im coś, ale oni nam nigdy tego samego nie zrobią. Tak sobie myśli lewa strona. A potem, tak jak w Rosji Sowieckiej, wydawało się bolszewikom, że jak wykończą mięszewików i będą pojedyncze jednostki lojalnie po stronie bolszewików, to nikim nic nie zrobi, będą panami świata. A potem bolszewików wsadzał Józef Stalin na wieloletnie wyroki do zgnicia w gułagu. Więc nie bądź lewaku słuchający tej audycji pojedynczy, nie bądź przekonany, że ciebie nie ocenzurują. Poza tym taki komisarz, on zmienia opinię co tydzień. I to, co tobie się wydaje linią przewodnią Partii Komisarzy Ludowych Europejskich, za chwilę przestaje być linią przewodnią, a ty właśnie miesiąc temu na swoim Twitterze opublikowałeś wtedy legalne treści, ale teraz się uniosły flagi przeciwko tobie i ty już nie wiesz, gdzie masz być. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, jak pani się...
No. Proszę. No jeszcze jedna taka droga przyszła mi do głowy. Hakerzy, cyberterroryści, to jest tak, że oni bardzo często i chyba teraz są taką najsprawniejszą grupą, która potrafi absolutnie sparaliżować cały aparat władzy, wszystkie główne strony związane, nie wiem, od podatków przez strony rządowe sparaliżować, więc taki może, tutaj pan mówi, jakimś takim oddolnym proteście, który czasem się zaczyna w internecie przez użytkowników, no ale najwięcej szkód powstaje, kiedy profesjonaliści się za to zabierają.
No to mieliśmy taki przykład WikiLeaks. Ostatecznie tego faceta wykończono, nie wiem, gdzie on teraz siedzi, czy jeszcze żyje. Ten taki młody, a już siwy. Lassange, taki był gość. Siedział długo w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Nie wiem, co miał na Ekwador, że oni go tam tolerowali przez taki długi czas na eksterytorialnym pokoiku, za który musieli płacić i jego koty robiły kupę we wszystkich kontach ambasady. Co się z nim stało, pani pamięta?
Nie pamiętam.
Nie, no zakopali go gdzieś pod jakiś dywan i siedzi pod grubą płytą gdzieś biedny. To była grupa hakerów, którzy dostawali się do różnych miejsc, źródeł informacji i publikowali w przestrzeni publicznej to, co powinniśmy wszyscy wiedzieć. Wiem, że to jest bolesne dla rządu Stanów Zjednoczonych, jeżeli ktoś im się włamie do tajnych dokumentów Departamentu Stanu, ale z punktu widzenia publiczności, z punktu widzenia obywateli, to było dobre moim zdaniem, nawet jeśli było jakoś szkodliwe, doraźnie, punktowo, w pewnych kwestiach dla władzy. No naród powinien wiedzieć, co oni, politycy, robią za zamkniętymi drzwiami. Ja bym chciał wiedzieć wszystko, co oni tam robią. Tak, wiem, są wyjątki, bo mamy agenta, nie chcemy ujawniać jego nazwiska i niektóre rzeczy powinny być tajne. Ale ogólny zasób wiedzy, szczególnie o przestępstwach wykonywanych przez władzę, która siedzi nad nami, ja bym chciał to wszystko wiedzieć. Więc no to był taki przykład hakerskiej działalności ku dobru publicznemu. Tak oceniam. Nawet jeśli ten gość był popierany, nie wiem, przez Moskwę i przez... To takie plotki chodziły na jego temat, że on nie dobrał się do tych wszystkich informacji tak po prostu, tylko przeciwnik Amerykanów mu pomógł trochę. Niezależnie od tego, informacje, które wtedy publikowało WikiLeaks, były cenne dla naszej ogólnej orientacji, czym jest władza i co oni tam sobie robią, że sobie robią dobrze za zamkniętymi drzwiami, naszym kosztem. Nie wiem, czy pani wie, że się pani wkopała, tragicznie się pani wkopała. Będzie miała pani procesy z Unii Europejskiej, gdyż pani powiedziała, że będzie adwokatem diabła, kiedy zaczęła pani cytować uzasadnienia przez komisarzy ludowych. Ja się zgadzam z tą oceną, ale ja już byłem wkopany wcześniej. Rzeczywiście, kiedy pani cytowała uzasadnienia komisarzy ludowych z Unii Europejskiej, była pani adwokatem diabłów. To teraz no, może piosenka,
no tak, tak,
żeby
myślę,
pani
że panu
mogła zadzwonić do swojego adwokata.
Jakieś... Nie, ja nie jestem aż tak ważna, nikt mi nie będzie sprawy zakładał. Może jeszcze tak w pana przypadku to byłoby tak, że ktoś by się bardziej nad tym pochylił i mógłby pójść na taką ścieżkę wojenną. Ja jestem akurat spokojna. Natomiast piosenka jest bardzo dobrym pomysłem, tak.
Tak, tam mówili, wszyscy tak mówili, że mnie Stalin nic nie zrobi. A potem przychodził, puk, puk, mówi, nie ma ludzi nieważnych dla mnie, gdyż nawet nieważni mogą się uważnić za chwilę, więc wolimy ich zdusić w zarodku. Piosenkę mam o jedzeniu, jedną i drugą. Dzisiaj, jak będzie trzecia, to też jest o jedzeniu. Andrzejkowe siostry jadą pociągiem i jadą do domeczku. I nie wiem, czy przez telefon do mamy mówią... To może być mama, taka mamuśka z restauracji. Taka pani woźna, która serwuje posiłki w szkole. Jakaś mama, niekoniecznie ich rodowita mama. I mówią, że mają smak na seafood. I że lubią shrimps and rice. They're very nice. I jest w tej piosence jedna fraza, która spowodowała, że ja tę piosenkę trzymam blisko siebie. I get my favorite dish. Fish. Po przerwie, że moje ulubione danko. Rybka. Tak będą śpiewały Andrzejkowe siostry.